Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę.
Zwięźle. Rozmowy o tym, co aktualne. Zawsze zwięźle. Nie zawsze krótko. Dzień dobry, to Zbigniew Nosowski. Witam Państwa tym razem w podcaście Zwięźle, w którym komentujemy różne wydarzenia, które jakoś nam się nie mieszczą w tych podcastach tematycznych, jakimi z Państwem się dzielimy w ramach naszej działalności. Cieszę się, że mogą Państwo dzisiaj być z nami. Dzisiaj rozmowa dla mnie szczególna, bo rozmowa z człowiekiem, którego znam, co prawda od 2 lat, ale poznaliśmy się dobrze i głęboko. Wojciech Cieśniewski, malarz, profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Witaj, Wojtku.
Dzień dobry.
W naszej rozmowie.
Spyszku, dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiać o obrazach. Jakby trudno mówić o obrazach tylko głosem, ale jak zajrzą Państwo na stronę więź.pl, na nasz portal, tam można również znaleźć artykuł o najnowszej wystawie Wojciecha Cieśniewskiego i Awiwy Blum, która właśnie trwa w Jerozolimie. Artysta no, prawie że prosto stamtąd wrócił i o tym będziemy rozmawiać. Na początek jeszcze zachęcam Państwa, jak zawsze, do wspierania naszej działalności w Patronite, patronite.pl/więź. Dzięki temu, że Państwo nas wspierają, to mogą nas Państwo i wszyscy inni słuchać i czytać w internecie za darmo. Rozmowa z Wojtkiem Cieśniewskim jest dla mnie szczególna, bo sam jestem osobiście zaangażowany, więc nie udaję tu bezstronnego obserwatora. Mianowicie poznaliśmy się 2 lata temu przy okazji przygotowywania w Otwocku, gdzie mieszkam i prowadzę między innymi działalność na rzecz pamięci Żydów z tej miejscowości. Przygotowywaliśmy wtedy wystawę w 80. rocznicę zagłady otwockich Żydów. No i okazało się, że jest tuż obok właściwie mojego miejsca pracy, mający swoją pracownię w Warszawie, wspaniały malarz, profesor ASP Wojciech Cieśniewski. Z wykształcenia zresztą matematyk pierwszego, a potem artysta, który malował obrazy inspirowane starymi, dawnymi fotografiami archiwalnymi, jakie wraz z kolegą zamieszczamy w internecie, na Facebooku pod profilem Żydzi Otwoccy. I wyszła z tego wspaniała wystawa pod tytułem Życie mimo wszystko, którą prezentowaliśmy w Otwocku, a symbolem tej wystawy, takim jej znakiem graficznym, był obraz inspirowany zdjęciem 3 nastoletnich dziewczynek, które mieszkały w domu dziecka imienia Dawida Guzika w Otwocku. To był dom dla ocalałych dzieci żydowskich. 3 dziewczyny, żywotne, ocalone, pełne życia, kwitnące. Artysta nazwał ten obraz Wiosna Narodów 1948, żeby zapowiedzieć, że one ocalały i mają potem ten naród, który ocalał z zagłady, ożywić w Izraelu. I nie wiedzieliśmy wtedy, przygotowując tę wystawę, a było to w sierpniu 2022 roku, że w Izraelu mieszka jedna z tych kobiet, po czym się okazało zresztą, że i druga, ale jedna, Awiwa Blum, okazała się być malarką. Z tego wynikła kolejna wystawa wspólna Awiwy Blum i Wojciecha Cieśniewskiego w Płocku. No i 3. wystawa teraz w Jerozolimie. Ona trwa, jeśli będą Państwo w Jerozolimie, to można zajrzeć do galerii hotelu Prezydent. Do 13 czerwca trwa tam wystawa Życie mimo wszystko, Awiwa Blum i Wojciech Cieśniewski. Wojtku, chciałem Cię przede wszystkim spytać w takim wymiarze wydarzeniowym. Czym jest dla Ciebie ta historia, to przejście od małej wystawy lokalnej do wydarzenia międzynarodowego i poznanie kobiety, którą namalowałeś, a która okazała się też malarką i teraz twoją partnerką artystyczną w pewnym sensie.
No, myślę, że od wielu lat tą misję, jaką odczuwam, to jest zachwyt, że najważniejsze dla człowieka jest życie. Że to jest podstawa. To jest ten i jest dla mnie dylemat, czy ważniejsze jest jak żyć, czy w ogóle czy żyć. I no myślę, że to najpierw trzeba żyć, a tym drugim wyznacznikiem to jest, może to zabrzmi banalnie, ale to wszyscy to przechodzimy i wiemy, że taka jest prawda, że najważniejsza jest miłość do drugiego człowieka. Ogólnie w znaczeniu humanistycznym i dosłownym też. I dopiero te uczucie, ta świadomość stosunku do drugiego człowieka wyznacza, czy powinna wyznaczać, jest najlepszym wyznacznikiem do naszych myśli i do podejmowanych decyzji. I ja po wielu latach doszedłem do takiej prostej idei, która to wyznacza moje malowanie. To znaczy zmieniają się tematy, zmieniają się tytuły obrazów, zmieniają się...
Formy też, tak?
Formy, tak. Wszystko się zmienia, ale ciągle jest o życiu, że to życie jest najważniejsze, jest fundamentem, jest podstawą, że to życie należy szanować i to życie jest piękne, samo życie jako takie.
Życie mimo wszystko, jak w tytule tej wystawy, tak. Life After All w wersji angielskiej. A gdzie w tym Aviva Bloom się mieści? Powiedz, czy malując ten obraz w ogóle przemknęła, zastanawiałeś się nad tym, czy te kobiety mogą gdzieś żyć, bo one miały w tym 48 roku po kilkanaście lat, więc teoretycznie mogły nadal żyć, mieć obecnie już powyżej 90. Ale rzeczywiście ja się nad tym nie zastanawiałem, kiedy patrzyłem na ten obraz. A ty
ja oczywiście
twórca...
też nie, tylko byłem wzruszony zdjęciem, bo no, zdjęcie jak zdjęcie przedstawiało trzy dziewczynki siedzące na ławce. Zdjęcie nie było wyraźne, czarno-białe, więc kiedy przeczytałem podpis czy komentarz do zdjęcia, że są to dziewczynki żydowskie z domu dziecka, to natychmiast miałem skojarzenie z śmiercią, z programem Niemców, żeby zabić wszystkich Żydów i z tymi wizerunkami ludzi ledwo żywych, wychudzonych, biednych, ledwo żywych. I tu nagle widzę dziewczynki, które mają znowu biodra, brzuchy i pomyślałem, że one znowu mogą rodzić dzieci, że jest renesans narodu, tak jak nawet pomyślałem, jakby Florencji kiedyś był renesans, którzy Medyceusze prowadzili, stworzyli to tu, po tej II wojnie światowej, a jednak Niemcom się nie udało i ten naród żydowski może znowu po tej zimie, po tym mrozie może znowu wschodzić i rozwijać się i stworzyć społeczność.
To ja wielokrotnie słyszałem to od rozmaitych żydowskich przyjaciół, że dla nich jakby taką najskuteczniejszą zemstą wobec Hitlera jest to, że mogą mieć dzieci i wnuki, tak? I że ten naród istnieje, mimo że był skazany na zagładę. Kim jest obecnie Aviva Bloom? To już pani po 90, ale bardzo, bardzo żywotna, jak ją spotkałem w Płocku. Czy wciąż tworzy teraz?
Tak, Aviva maluje, może jeszcze już nie tak intensywnie, nie walczy o swoje życie malowaniem, aby wyzwolić się z tych tragicznych wspomnień, ale no fizycznie i psychicznie no, ma wspaniałą kondycję. Przyjechała na otwarcie wystawy do Płocka, naszej wspólnej pierwszej wystawy.
To było przed rokiem.
To było przed rokiem i no, to, co mówi i w jaki sposób, no to jest młoda kobieta nadal. Ale chcę powiedzieć, że jakby to życie potwierdza ideę, że, bo nie tylko Aviva żyje, również żyje Hanna Greenberg. To jest dziewczynka na moim obrazie pierwsza z lewej strony i niestety środkowa Elwira
Grossfeld
nie żyje, ale spotkałem się z córkami wszystkich pań i
niesamowite.
I potwierdza te fakty, to życie potwierdza ideę, że ta idea nasza wspólna, którą nazwaliśmy, nazywamy my wszyscy, a jednak życie odradza się. Więc to fakty potwierdzają ideę.
A Aviva Blum jest zresztą też córką niezwykłych rodziców, bo o tym też krótko powiem. Oboje pochodzili z Wilna. Jej ojciec to Abraham, zwany też Abrasza Blum, działacz żydowskiej partii socjalistycznej Bund. Był członkiem też władz organizacji żydowskiej socjalistycznej młodzieżowej Zukunft. I on był współorganizatorem podziemia w getcie, uczestnikiem powstania w kwietniu 1943 roku. Uznawany był przez wielu działaczy lewicowych, na przykład Marka Edelmana, za jednego z głównych ideologów Bundu w getcie. I on został zamordowany przez gestapo po wyjściu z getta w maju 1943 roku. A jej matka z kolei to Luba Blum z domu Bielecka, pielęgniarka i instruktorka pielęgniarstwa społecznego. Ona szkoliła pielęgniarki, prowadziła szkołę pielęgniarstwa także podczas wojny pod różnymi adresami. Szkoła została jednak też brutalnie zlikwidowana przez Niemców. Pani Luba Blum przeżyła, ukrywając się w piwnicy razem z dziećmi, w tym z własną córką. Opuściła getto i przetrwała dzięki fałszywym dokumentom. I pani Luba Blum właśnie była kierowniczką żydowskiego domu dziecka w Otwocku po II wojnie światowej. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jej córka, kiedy już osiągnęła dorosłość, pojechała do Izraela. To jest właśnie Aviva Blum. Mówię o tym, bo to jest wielka historia, przez którą przetoczyła się, taki walec historii przeszedł przez życie tych ludzi, ale historia też dzieje się obecnie. Jakby spotykaliście się w Izraelu, który jest w stanie wojny. Izrael odpowiedział na brutalny terrorystyczny atak Hamasu, równie brutalną akcją w Strefie Gazy. No, wiem, że Izraelczycy są jakoś połączeni odruchem uczczenia ofiar tego terrorystycznego ataku z 7 października ubiegłego roku i takim odruchem upominania się o osoby wciąż pozostające zakładnikami, ale mają też bardzo różne oceny polityki prowadzonej przez rząd Benjamina Netanyahu. Czy ta polityka jakoś wchodziła w waszą wystawę? Musieliście jakoś lawirować, żeby nikogo nie obrazić, nie dotknąć?
2 maja otwieraliśmy wystawę w Jerozolimie. Otwieraliśmy, czyli i ja, i Aviva byliśmy autorami obrazów, a i grono osób organizowało tą wystawę. W związku z tym rozmawiałem z wieloma osobami z różnych grup społecznych. To znaczy i rozmawiałem z księdzem Sewerynem Franciszkaninem, który użyczał nie tylko mnie, ale wielu osobom spania w klasztorze. Rozmawiałem z Moshe Kaplińskim, generałem, emerytowanym generałem wojsk izraelskich. Rozmawiałem z pierwszym ambasadorem Izraela w Polsce. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska, ale bardzo czcigodny
mi też
pan.
Wyleciało, tak.
I z wieloma postronnymi osobami, które mają no, w życiu społecznym Izraela odmienne poglądy. Jedni popierają politykę państwa, jedni się buntują, mają swoje zdanie, ale ogólnie pozwolę sobie na taki wyrażenie, mojego wrażenia, że ogólnie ja, przynajmniej ja się spotkałem z pewną taką czułością i dużym spokojem w samej Jerozolimie. To znaczy życie trwa nadal, życie społeczne na ulicy czy w rodzinach, ale ogólnie ludzie w Izraelu są wystraszeni. Czyli, no ja nie cytuję moich rozmówców, ale pozwalam sobie mój wniosek powiedzieć, że mi się wydaje, że podobnie jak w czasie II wojny światowej, tak i teraz, o losach wojny, o losach ludzi tak naprawdę decydują wielkie mocarstwa. Te wielkie mocarstwa, czy arabskie, czy Ameryka oczywiście też ma, to jest poważny partner, ale tam się odbywają te decyzje, tak jak myślę, że w czasie wojny między Rosją wtedy radziecką, a Anglią czy Stanami Zjednoczonymi, to te bunty, te okropności wojny i ta chęć życia to jest codzienność, to jest tragedia ludzi i grup społecznych, ale wielka polityka decyduje często o wszystkim, a nie małe zrywy, a nie zrywy w ogóle.
Znaczy, może wróćmy do tego wymiaru egzystencjalnego. Napisałeś mi, Wojtku, z Jerozolimy po otwarciu wystawy, że nigdy nie miałeś takiej wystawy, takiego spotkania, takiej bliskości. Czym to się wyrażało i skąd się to brało w twoim przekonaniu?
No, byłem bardzo zaskoczony stosunkiem ludzi i do mnie, i ludzi między sobą na wernisażu, na otwarciu wystawy w Jerozolimie, a mianowicie ich bezpośrednim stosunkiem, ich tak pozytywnymi emocjami, jakie okazywali sobie. Miałem wrażenie, że jestem wśród bliskich ludzi, wśród ludzi, których znam od wielu lat, z którymi łączy mnie wielka serdeczność. Czyli jak tu przez 30 lat czy 40 lat maluję i sam wiele wystaw i uczestniczyłem w wystawach innych, to oczywiście mamy tak sympatię do siebie. Mówię o uczestnikach wernisaży i jest bardzo miło, ale tam jak kiedy było nieoficjalne otwarcie, tylko kiedy ludzie wchodzili na salę, to byłem zaskoczony, bo witaliśmy się, chyba oni tak otwierali się do mnie i automatycznie ja również, tak jakbym spotykał rodzinę, tak jakbym spotykał jakichś ukochanych. To było niesamowite. Ja musiałem uważać, żeby się nie wzruszać. Bo
byli to obcy ludzie.
Obcy ludzie, tak. Przedstawialiśmy się sobie nawzajem i gdzieś tam zawsze są jakieś nici, które nas łączą, a to dziadkowie w Polsce, a to jakby funkcje, stanowiska, praca, a to zainteresowania. Czasem przychodzili artyści, czy ludzie zajmujący się pisaniem, ale też dyplomaci. No bardzo, bardzo różni ludzie o różnych korzeniach, o różnych zainteresowaniach, różne funkcje spełniające w życiu społecznym. No niemal wszyscy, ja nie przesadzam teraz, niemal wszyscy byli mi jak ktoś niezmiernie bliski i to nie jest normalne. To,
Cieszę się bardzo. Może to wynika z niezwykłości tego spotkania, wiesz, bo chciałem cię spytać właśnie teraz o taką relację, no, bardziej artystyczną, już nie tylko ludzką, z Zawiwą Blum. Wspólnie mieliście drugą wystawę już, rok temu Płock, teraz Jerozolima, ale co bardzo ważne, Awiwa Blum maluje zupełnie inaczej niż ty i z innych powodów niż ty, tak można by powiedzieć, bo ona wybiera malarstwo albo abstrakcyjne, albo krajobrazy. Ty kiedyś też malowałeś abstrakcję, ale teraz już od dość dawna wolisz malarstwo figuratywne i zdecydowanie wręcz inspirujesz się wieloma fotografiami, czy to archiwalnymi, czy realnymi, tak jakbyś chciał zamknąć, upamiętnić coś, żeby nie uleciało, nie zginęło. Mnie zachwycało w tamtej wystawie Otwockiej, że to była taka droga od bardzo ulotnego zdjęcia, które fotografii archiwalnej, którą zamieszczamy na Facebooku i można ją przeskrolować dalej, a oto poważny malarz wziął to na warsztat, przeniósł na płótno i uwiecznił to zdjęcie na zawsze. Tak? Więc jakby ty malujesz po to, żeby pamiętać. A Awiwa Blum z kolei w jakimś wywiadzie powiedziała, że ona maluje te swoje krajobrazy izraelskie i abstrakcje po to, żeby zapomnieć, bo ona chciała uciekać od tych wspomnień wojennych, które ty upamiętniasz. No i ona jest też starsza o ćwierć wieku. Na wystawie Płockiej te dwa podejścia, wydaje mi się, zostały tak pokazane, że raczej się uzupełniały, niż były konkurencyjne. A jak to wyszło w Jerozolimie?
W jednym z wywiadów, które oglądałem, który udzielała Awiwa, redaktor prowadzący pytał o powody malowania, więc Awiwa mówiła, że maluje po to, żeby zapomnieć te okropności, te traumy wojny, i redaktor pyta, i co udało się? Udaje się, i Awiwa mówi, no nie zawsze. Zawsze. Więc na tych obrazach Awiwy, które są osadzone na temacie pejzażu izraelskiego, no bo tam mieszka tyle lat, od 50 czy 48 roku, ale to nie są realistyczne pejzaże, to jest pewien symbolizm, to są metafory. I w tych pejzażach są plamy jakichś takich niepokojących fioletów ciemnych czy rozjaśnionych, jakieś takie dziwne róże, i to jest świadome, ale i podświadome wrażenie tego lęku, jaki Awiwa nosi w sobie. I ona tymi obrazami chce się uspokoić, chce to jakoś załagodzić, chce zamknąć tamte, chce odsunąć tamte lata, które do końca życia, no nie wiem czy do końca, ale teraz po 90 jest i ciągle jej jednak towarzyszą, ale misja Awiwy jest jasna. Ona chce uspokoić, ona chce żyć spokojnie i wielokrotnie jej się to udawało. Opowiadała mi i o miłości, jaką przechodziła i którą odczuwa dzisiaj, i rodzina, jaką odbudowała się ta rodzina, rozwinęła się, ma dzieci, ma wnuki, więc na pewno Awiwie to życie się udało, jest pogodną kobietą, jest pełną energii.
Można dodać, że żona jej wnuka, Tama Krudowajs, była kuratorką tej wystawy w Jerozolimie. To też taka piękna historia.
Tak. Drugi mąż był z rodziny Nachta Samborskiego, Nachta Weiss. Więc jakby mieliśmy podobne korzenie i ludzie, którzy byli na wernisażu, czy pani kurator z Muzeum Izraela, czy inne osoby znające historię sztuki, mówiły, że wyczuwają to, co nas łączy, również pod względem artystycznym, rozumienia, czym jest malarstwo i jaka jest jakby filozofia. Wywodzimy się z podobnej filozofii rozumienia jakby funkcji sztuki, nie niezależnie od treści, niezależnie od czasów i formy, form plastycznych.
A chciałbym cię jeszcze, Wojtku, spytać o Działdowo, z którego pochodzisz, bo twoje takie zainteresowanie wielokulturowością to nie tylko tematy polsko-żydowskie, ale wyraźnie jest to, i mówisz o tym wprost, nawiązujesz też do tego w swojej twórczości, jest to konsekwencja tego, że urodziłeś się w Działdowie i zdecydowanie podkreślasz to właśnie miejsce swego pochodzenia. Działdowo to taka krótka repetycja z historii. Miasteczko, które najpierw należało do państwa krzyżackiego, potem było częścią Prus, potem częścią Rzeszy Niemieckiej, a od 1920 roku jest częścią Polski. No i tam zawsze mieszkali Niemcy, Polacy, Mazurzy, mieszani jacyś, tak można powiedzieć, tak etnicznie ludzie. Mazurzy na dodatek jakby w szczególny sposób jeszcze traktowani, nie mając pełni praw ani Niemców, ani Polaków, jak to podkreślasz. I z tej grupy społecznej pochodzi twoja rodzina. Jaki to ma wpływ na twoją twórczość?
No taki, że rodzice w ogóle nic nie chcieli mówić o wojnie. I to było nie tylko chęć tego nieprzenoszenia traum wojennych na dzieci, bo to jest naturalne, ale oni, myślę, że też jakby ukrywali, nie chcieli mówić, jak to było przed wojną i po wojnie i w czasie wojny. No ojca prawie nie było, ojciec wczesny, miałem kilka lat, jak już tak zniknął mi z życia, nie było go w domu, a matka też ani słowa nie chciała mówić. To się stąd bierze, że dziadek się urodził w Prusach Wschodnich, a ojciec jakby w byłych Prusach. Jakoś udało mi się dotrzeć do dokumentów, także na plebiscycie, który tam był, dziadek głosował za Polską, a później wśród 69 osób we wsi, w której mieszkał, ale później były konsekwencje tego przez Niemców, a później oficjalny wyrok, a później konsekwencje przez Polskę, przez polski już rząd, PRM, władzę. Tak. Więc ja o tym wszystkim dowiedziałem się, właściwie trochę się dowiedziałem, jak ojciec umierał, to zostawił mi dokumenty, mówił, że całe życie myślał, że mi tego nie da, żeby mnie nie obciążać, ale przed śmiercią nie wytrzymał. To był 97 rok, w 2006 dostałem pierwsze unieważnienia wyroków z sądu w Bydgoszczy. Później pisałem do IPN-u, więc też dostałem dokumenty, które obejmowały okres już po 45 roku.
Więc, czyli właściwie wciąż odkrywasz ten
Tak, więc całe to malowanie to jest bunt najpierw nastolatka, a później już czułem się coraz bardziej dorosłym i to był taki bunt, aby te białe plamy odkryć. Bo nie mogłem się dowiedzieć nawet, jak dziadek ma na imię. Nie? To czasami powiedzieli jakieś takie imiona, już nawet nie chcę powtarzać, ale kiedy pytałem z rodziny ojca o imię choćby dziadka, to ciotki odpowiadały, a po co ty znowu robisz te dochodzenie? To nie było mówione tak spokojnie. To było zamykanie dyskusji krzykiem, że nie wolno nawet zapytać.
To nic dziwnego, że zajmujesz się pamięcią, tak? Że chcesz drążyć, że chcesz badać i docierać do źródeł tego, co najważniejsze.
No tak, od tego się zaczęło, że jeździłem do wsi, pytałem do różnych wsi, do różnych miejsc, szukałem w bibliotekach wiejskich, u pastorów, szukałem. i mając jakieś niewielkie ślady dotyczące czy rodziny, czy sąsiadów, czy danego miejsca, wsi, często imaginowałem. Miałem potrzebę zbudować obraz i namalować o tym, wyrazić. To obraz nigdy nie był celem, był jakimś nośnikiem, był jakąś formą, żebym mógł wyrazić potrzebę dowiedzenia się, potrzebę poznania, tą, nie wiem, czy to był bunt, czy tęsknota, czy jakaś forma niegodzenia się. No, tak, malowanie było próbą często rozdrapywania tych białych plam niewiedzy. Po 90 roku już jakby można było, czy nawet od strony naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim były pisane prace, ludzie robili doktoraty, habilitacje, profesury i jakby ta wiedza powoli była, no, rosła na temat historii tych miejsc. No, ale ja ciągle te moje potrzeby i emocje były większe niż, no, wiedza, jaką ja sam posiadałem. I wiadomo było, że również pod Działdowem byli mordowani i Polacy, i Rosjanie, i oczywiście Żydzi. I to po czasie się dowiedziałem, że ten obóz w Działdowie, niemiecki obóz, to był obóz przejściowy, a tak naprawdę to był tajny obóz uśmiercania. Więc później, tak jak to w małych regionach poznawałem, kto tam jeździł, kto był w tych plutonach egzekucyjnych, nie? To jest w takich obszarach prowincji, to wszyscy wszystkich znają cztery pokolenia do tyłu w promieniu 50 kilometrów.
Tak, nie jest to wiedza, z którą łatwo żyć też. Tak.
No, my się znamy wszyscy. No. To wiadomo, czy dziadek był w SS, czy w NSDAP, czy w czy jak głosował, czy później, czy był w tych służbach bezpieczeństwa po wojnie. To jakby, no, ta historia dla nas jest znana. Najpierw to była historia mówiona, a teraz jest opisywana coraz bardziej.
Na ile ta historia Działdowa i tego regionu ma wpływ na obecne życie tam? Wiem, że jesteś związany z tym swoim miastem pochodzenia, bywasz tam, jak ci się wydaje. Czy to jest coś żywotnego, wpływającego na współczesność także?
To znaczy, myślę, odczuwam, ja nie mieszkam w Działdowie od 78 roku, bo właśnie chciałem uciec od tej atmosfery, od pewnej filozofii życia, jaka charakteryzowała to miejsce, a to miejsce ma jakąś swoją, ma swój indywidualny charakter, bo przed wojną bez plebiscytu było Działdowo i okolice były przyłączone do nowo powstającej Polski. I pamiętam w dzieciństwach, jak zawsze mówili, Paderewski oszukał. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. I to właśnie dzięki staraniom Paderewskiego na traktacie wersalskim ten kawałek ziemi został przyłączony do nowo powstającej Polski. Pretekstem była linia kolejowa. Niemcy chcieli wybudować na swój koszt linię, żeby nie tracić tych ziem, które 750 lat należały do, od początku były niemieckie i tam ale w związku z tym, że ziemie były przyłączone do Polski, to po wojnie Rosjanie uważali, że wchodzą w to gniazdo wroga na 3 kilometry na północ, czy 2 kilometry na północ od Działdowa. Czyli samo Działdowo zostało jakoś uchronione od tych masowych mordów wszystkich mężczyzn. No, oczywiście zbrodnie były, to jakby ludzie też wiedzą, kto kogo i jak zabijał. To ta pamięć przechodzi. Ale kiedy w 1946 roku był robiony spis ludności, no to na tym małym skrawku ziemi 16 tysięcy ludzi zadeklarowało narodowość. No, kim pan jest, kim pani jest. No, Polakiem nie, Niemcem no nie. No, my to Mazurzy. No i to nawet niezależnie było, czy ludzie byli wyznania protestanckiego, czy katolickiego, oni byli, no Niemcy im mówili, że jesteście ludźmi drugiej kategorii, Polacy później również. I więc ta społeczność się zachowała do czasów dzisiejszych i moje, to znaczy na pewno pokolenie mojego ojca, no to wszystko, to ci ludzie byli dziećmi w czasie wojny i przeszli ten swój dramat życia. Moje pokolenie było świadome, kim byli rodzice i dziadkowie w klasie, pamiętam, w podstawówce czy w liceum, to dosyć tak naturalnie się mówiło, że tam ty jesteś ten, a ty jesteś ten, nie chcę tych słów powtarzać, ale myślę, że pokolenie moje, no ja już mam 66 lat, a mój syn już, myślę, że to już nie ma znaczenia, że to już te czwarte pokolenie, czy piąte pokolenie już teraz, to ma coraz mniejsze znaczenie. To
wrócę na koniec jeszcze do takiej kwestii związanej z twoją twórczością, która mnie bardzo intryguje i to też w takiej specyficznej perspektywie, bo ja w tym więziowym studiu podcastowym najczęściej rozmawiam z różnymi osobami tak o tematyce duchowej w ramach podcastu Półprzewodnik po nocy ciemnej. No i ten motyw ciemności często się tam pojawia. A ty wspomniałeś kiedyś, ale nigdy nie mieliśmy nawet okazji o tym więcej rozmawiać, że czasem malujesz w ciemności. To jest coś, co mnie trudno sobie wyobrazić, jak można namalować w ciemności i świadomie wybierać nawet taką formę, o ile dobrze rozumiem, że tak robisz. Mógłbyś o tym opowiedzieć?
No tak, tak. Postaram się w skrócie, to znaczy jak zaczynałem malować w 80 roku, to oczywiście uczyłem się od natury i używania znaków i relacji między znakami i logiki światła, czy logiki budowania przestrzeni, mówienia o tym, wykorzystywania przestrzeni czy świata dla wyrażenia siebie, ale ciągle była obserwacja natury i rozumiałem obraz jako samodzielną wypowiedź, czyli że trzeba wyabstrahować, czyli usamodzielnić działanie i wymowę obrazu od źródeł, z którego ten obraz pochodzi. I ten proces abstrahowania trwał ponad 20 lat, aż do momentu, kiedy zauważyłem, że te obrazy są zbyt abstrakcyjne, to znaczy zbyt mówią do ludzi, czy o losie człowieka. I wówczas powstał pierwsze cykle, kiedy znaczenie zaczął mieć człowiek. Te pierwsze cykle, które dzisiaj z perspektywy czasu to potrafię określić, te następne cykle trwały 6 lat, 7 lat i to jeden z cykli nazwałem Rozmowy autochtonów, czyli już wtedy zacząłem pytać o dobro, o pojęcie dobra i zła, jak gdzieś tam porozumienie w tych moich stronach to było, tak jak pewnie wszędzie w dawnych czasach, to było zawsze pokoleniowe, czyli dzieci rozmawiały z dziećmi, młodzież rozmawiała z młodzieżą, ludzie mieli informacje od swoich rówieśników. Nigdy dorośli nie rozmawiali głośno przy dzieciach. U nas to nawet jak piłka tam nam poleciała w miejsce, gdzie dorośli rozmawiali, to oni cichli. W ogóle to dla nas to wszystko było normalne. I więc po okresie abstrahowania nastąpiło to zainteresowanie człowiekiem, czyli sprawami ludzkimi i wówczas również zacząłem analizować, co inni mówili, czyli jak historię malarstwa. Podejmowałem dialogi czy z Giottem, czy z El Grecem, z Caravaggiem, jak oni rozmawiali, ale nie tyle z punktu widzenia form czy rodzaju działania plastycznego, ile o czym oni rozmawiali, o czym mówił Giotto, nie jakie historie, że historie tam świętego Franciszka czy Jezusa, tylko co mówił do ludzi tymi historiami, co mówił do ludzi swoimi tematami, czy Caravaggio, czy później, nie wiem, Van Gogh, Cézanne, Matisse, no cała, aż do Auerbacha czy Francisa Bacona obecnie, nie? To jakby ta treść. No i kolejna rzecz to jest sprawa tej misji, czyli po co, z jakiego powodu zabieram głos, z jakiego powodu człowieku zabierasz głos, co masz do powiedzenia i co ma wynikać z faktu, że takie czy inne zdanie powiedziałem, że tym zdaniem chciałem powiedzieć taką lub inną treść, swoją opinię. No, dlaczego mówisz?
Tak, twoje obrazy są pod tym względem szczególne, bo często są na odwrocie bardzo obficie podpisywane takie autorskie wyjaśnienia, inspiracje są czytelne, dlatego warto te obrazy oglądać i od przodu, i od tyłu. To jest niesłychane. Często nawet jak przesyłasz mi fotografie nowych obrazów, to zawsze też z tym podpisem od tyłu. Tak, to jest niesłychanie ważne, bo tam dodatkowo wypowiadasz te najważniejsze prawdy egzystencjalne. Ale co z tą ciemnością, z tym malowaniem w ciemności?
No tak się zrobiło, że po tych wielu latach malowania, a maluję prawie codziennie, bo to jest naturalna potrzeba, jak inne potrzeby. I malowanie, to znaczy nie nazywam tylko kładzenie, malowaniem nazywam nie tylko kładzenie farby na płótno, ale też te wyczucie siebie, żeby podejść do sztalugi, do płótna i to porównuję z potrzebą zniesienia jajka przez kurę, że ta kura tak chodzi i w końcu gdzieś usiądzie i to jajko czasami łatwo, szybko, a czasami trochę się męczy, mam te skojarzenia z dzieciństwa z kurami znoszącymi jajka, ale doszedłem do takiego etapu, kiedy zauważyłem, że po wielu godzinach często malowania w pracowni czy w plenerze ten obraz malował się pod koniec dnia, że przychodziło taki moment nirwany, kiedy jak gdyby przestawałem myśleć, farbę brałem bez większego zastanowienia i okazywało się, że trafiam w własne intencje, że akceptuję tą kładzioną farbę i mówiłem z malowaniem jak z kochaniem te objawy, te jakieś te gry wstępne, później ta nirwana, to uniesienie i nagle obraz był namalowany i nie było co poprawiać. I stopniowo zauważałem, że myślenie, że moje ambicje, moje aspiracje, moje potrzeby duchowe są większe niż mój intelekt potrafi mi podpowiedzieć, niż te racjonalne myślenie, niż te patrzenie, ocenianie obrazu w trakcie pracy, że to nie, to mnie hamuje, więc to wszystko trwało przez kolejne miesiące i lata, ale od wielu lat już teraz, jak dojrzeję do malowania obrazu, to zasłaniam okna albo maluję w nocy i oczywiście widzę, gdzie wisi płótno i mam poukładane farby przed malowaniem i pędzle i wszystko, paleta, wszystko jest gotowe. Widzę w ciemności i ja maluję moją ideę. Właściwie ja sobie wyobrażam, co maluję i tak długo po ciemku trwa ten proces malowania, aż ja czuję, że wypowiedziałem się, wyraziłem siebie i albo po tym zapalam światło, a czasami czekam do następnego dnia i najczęściej, proszę Państwa, ten obraz mnie zaskakuje. Ja świadomie nigdy bym takiego obrazu nie namalował, ale zaskakuje mnie również fakt, że ten obraz jest względnie realistyczny, że ja się nie czuję lęku, że to będą takie placki mazanina, tylko jestem zdziwiony, kiedy na tym obrazie odczytuję, mówię tak przedmiotowo, gdzie były te znaki wywodzące się od głowy, oka, czy jakiegoś innego elementu pochodzącego z natury, a to ciągle jest wypowiedź. W gruncie rzeczy nie chodzi o to, co obraz przedstawia, tylko tym przedstawianiem, co wyraża. I że tak dopowiem, czy w Izraelu teraz myślę, że to działanie i ten stosunek ludzi jest dlatego taki ciepły, bo ja mi się wydaje, że ludzie odczuwają, o co chodzi w tych obrazach, że to w ogóle nie chodzi o to, co ten obraz przedstawia. To jest tylko te przedstawienie obrazu, to jest narzędzie, to jest jeden z elementów, a chodzi o to, co on wyraża i że ci ludzie utożsamiają się z tymi emocjami. Pamiętam, że w Olsztynie, jak robiłem w starym ratuszu, obecnie w bibliotece miejskiej, to obrazy były wieszane w przestrzeni po to, żeby ludzie mogli przeczytać te napisy. To były takie próby literackiego zapisania. Często w trakcie malowania z tyłu zapisywałem albo do czego dążę, albo czasami jakieś dwa, trzy słowa. Ale widząc napis, ludzie nie widzieli obrazu, więc to nie jest tak, że patrzą na obraz i czytają lub słuchają literackiego komentarza. Nie, to jest tak jak w teatrze, jak na koncercie muzycznym, że można poczytać libretto lub które będą utwory, które koncerty Mendelssohna, ale w momencie, kiedy jest koncert, kiedy jest spektakl teatralny, kiedy wisi obraz albo kiedy stoimy przed pietą Michała Anioła, no to już działa.
Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i zwłaszcza za to końcowe wyznanie. To jest taka niesamowita opowieść artysty o tym, że twórczość, obraz zaczyna się najpierw w głowie, przecież z malowaniem jak z kochaniem, tak? Kochanie też zaczyna się w głowie. Obraz też zaczyna się w głowie, po czym musi przejść na płótno, a najważniejsze jest nie to, co przedstawia, ale co wyraża. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Wojciech Cieśniewski. Jeśli będą Państwo w Jerozolimie, to do 13 czerwca można zobaczyć wystawę Wojtka i Awiwy Blum. Na pewno będzie można też oglądać jego pracę w Polsce, bo bardzo prężnie działa Fundacja Wojciecha Cieśniewskiego, prowadzona przez Beatę i Jacka Twardowskich, która promuje twórczość artysty i myślę, że nie zabraknie nam okazji, żeby móc się z nią bliżej zapoznać. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Wysłuchaliście podcastu Więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więzi.